Rozdział drugi. Chongqing, Chiny. Godzina 8:00. Karl Tang przybrał wyraz twarzy, który w najmniejszym stopniu nie zdradzał jego myśli. Niemal 30 lat praktyki pozwoliło mu opanować tę sztukę do perfekcji. W jakim celu przychodzi pan tym razem? Zapytała lekarka. Kobieta o twardych rysach twarzy i sztywnej postawie ciała, nosząca proste, czarne, krótko przycięte włosy. W dalszym ciągu jest pani na mnie zła, ależ ja nie odczuwam żadnej wrogości, panie ministrze. Podczas swojej ostatniej wizyty dał mi pan wyraźnie do zrozumienia, że to pan tu rządzi, niezależnie od faktu, że jest to moja placówka. Puścił jej obraźliwy ton mimo uszu. Jak się miewa nasz pacjent? Pierwszy szpital zakaźny położony na przedmieściach Chongqingu zapewniał opiekę prawie 2000 osób chorych na gruźlicę oraz zapalenie wątroby. Była to jedna z 8 placówek tego typu na terenie całego kraju. Każda z nich wyglądała podobnie. Posępny kompleks z szarej cegły otoczony zielonym płotem, gdzie pacjenci z chorobami zakaźnymi mogli bezpiecznie przechodzić kwarantannę. Z uwagi na duży stopień odizolowania, szpitale te idealnie nadawały się również do przetrzymywania chorych więźniów chińskiego wymiaru sprawiedliwości. Takich jak Jin Chao, który 10 miesięcy temu doznał wylewu krwi do mózgu. Leży w łóżku jak zawsze od pierwszego dnia, kiedy go tu przywieziono. Jego życie wisi na włosku. Uszczerbek na zdrowiu jest ogromny. Ale zgodnie z pańskim poleceniem nie zastosowano wobec niego żadnej formy terapii. Wiedział, że wtrącanie się w jej kompetencje doprowadza lekarkę do szału. Minęły już czasy wychowanych przez Mao posłusznych bosonogich lekarzy, którzy według oficjalnej propagandy dobrowolnie i z poczucia wyższego obowiązku żyli wśród ubogich mas i zajmowali się chorymi. Jednak, chociaż ona była naczelnym dyrektorem szpitala, Tang był ministrem nauki i techniki, członkiem Komitetu Centralnego, pierwszym wiceprzewodniczącym Komunistycznej Partii Chin oraz pierwszym wiceprezydentem Chińskiej Republiki Ludowej. W łańcuchu władzy ustępował jedynie samemu prezydentowi. Pani doktor, jak już wyjaśniłem ostatnim razem, to nie ja wydałem to polecenie. Była to dyrektywa Komitetu Centralnego, któremu zarówno ja, jak i pani winni jesteśmy pełne posłuszeństwo. Wypowiedział tę formułkę nie tylko z uwagi na upartą lekarkę, ale także stojących za nim 3 członków jego personelu oraz 2 oficerów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Obaj wojskowi mieli na sobie zielone mundury z przyszytą na czapce czerwoną gwiazdą, symbolem ojczyzny. Któryś z nich był z pewnością kapusiem i najprawdopodobniej donosił o wszystkim więcej niż jednemu panu. Tak więc Tang wolał się upewnić, że wszystkie raporty będą przedstawiały go w jak najlepszym świetle. Proszę nas zaprowadzić do pacjenta. Spokojnie polecił wiceprezydent. Szli wzdłuż ścian wyłożonych jasnozielonym tynkiem, tu i ówdzie popękanym i wybrzuszonym. Drogę oświetlały słabe lampy fluorescencyjne. Podłoga była czysta, ale pożółkła od ciągłego zmywania. Pielęgniarki z twarzami ukrytymi pod maseczkami chirurgicznymi zajmowały się chorymi ubranymi w prążkowane niebiesko-białe piżamy. Niektórzy mieli na sobie brązowe szlafroki, przez co bardziej przypominali więźniów niż pacjentów w szpitalu. Przez metalowe drzwi wahadłowe wkroczyli na kolejny oddział. Sala była przestronna, mogła pomieścić tuzin albo i więcej pacjentów. Ale znajdowało się tam tylko jedno łóżko, a na nim pod brudną, białą pościelą leżał człowiek. Powietrze cuchnęło. Widzę, że nie zmienialiście mu pościeli, zauważył Tang. Zgodnie z pańskim poleceniem. Jeszcze jeden punkt na jego korzyść w przyszłym donosie. Jin Chao został aresztowany 10 miesięcy temu, ale w trakcie przesłuchania doznał wylewu. Oskarżono go o szpiegostwo i zdradę stanu. Osądzono w sądzie w Pekinie i wydano wyrok skazujący. Wszystko to pod nieobecność oskarżonego, który przez cały ten czas pozostawał tu, w głębokiej śpiączce. Jest dokładnie w takim stanie, w jakim go zostawiliście, powiedziała lekarka. Pekin był oddalony o prawie 1000 kilometrów na wschód od Chongqingu. Tang podejrzewał, że ta ogromna odległość wzmaga tupet tej kobiety. Możesz pozbawić 3 armie ich dowódcy, ale nie zdołasz odebrać najpośredniejszemu wieśniakowi jego zdania. Konfucjusz i jego bzdury. W rzeczywistości rząd potrafił to zrobić, a ta bezczelna wiedźma powinna mieć to na uwadze. Dał znak i jeden z wojskowych odprowadził lekarkę na drugą stronę sali. Podszedł do łóżka. Leżący nieruchomo mężczyzna był po 60. Miał tłuste, długie włosy, wychudzoną twarz i zapadnięte policzki. Wyglądał jak trup. Jego twarz i klatkę piersiową pokrywały sińce, a obie ręce oplatały przewody od kroplówek. Stojący obok respirator pompował powietrze do jego płuc. Jin Chao, zostałeś uznany za winnego zdrady Chińskiej Republiki Ludowej. Przyznano ci prawo do procesu sądowego oraz do odwołania się od jego wyroku. Z żalem zawiadamiam, że Najwyższy Sąd Ludowy odrzucił twoją apelację i wydał zgodę na przeprowadzenie kary śmierci. On nie słyszy ani słowa, przypomniała stojąca pod ścianą lekarka. Minister nie odrywał wzroku od skazanego. Być może, ale te słowa muszą zostać głośno wypowiedziane. Odwrócił się i spojrzał na nią. Takie jest prawo, a jemu przysługuje rzetelny proces. Osądziliście go, kiedy nawet go tam nie było. Nie pozwoliliście mu powiedzieć ani słowa. Jego pełnomocnik miał możliwość zaprezentowania materiału dowodowego. Lekarka zaburzenie potrząsnęła głową i pobladła z wściekłości. Czy pan słyszy, co pan mówi? Ten adwokat nie miał szansy porozmawiać z Chao. Jakie mógł niby przedstawić dowody na jego obronę? Tang nie mógł się zdecydować, czy donosicielem jest ktoś z jego ekipy, czy któryś z oficerów. Coraz trudniej już być czegokolwiek pewnym, pomyślał. Wiedział jednak, że raport, jaki on sam złoży przed Komitetem Centralnym, nie będzie jedyną relacją z tego dnia. Zatem postanowił zawczasu rozwiać wszelkie wątpliwości. Jest pani pewna? Chao ani razu nie próbował nic przekazać? Został pobity do nieprzytomności. Jego mózg jest zniszczony. Nigdy nie obudzi się ze śpiączki. Utrzymujemy go przy życiu tylko dlatego, że pan, przepraszam, Komitet Centralny wydał taki rozkaz. Nie uszło jego uwagi obrzydzenie widniejące w jej oczach. To też coś, co ostatnimi czasy zauważał coraz częściej, zwłaszcza u kobiet. A kobiety stanowiły niemal cały personel szpitala, od pielęgniarek po lekarki. Pod tym względem bardzo dużo się zmieniło od czasów rewolucji Mao, ale Tang wciąż stosował się do starego porzekadła, którego nauczył go ojciec. Mężczyzna nie zabiera głosu w sprawach dotyczących domu, natomiast kobieta nie zabiera głosu w sprawach dotyczących tego, co dzieje się poza domem. Ta nic nieznacząca lekarka, zatrudniona w podrzędnym państwowym szpitalu, nie była w stanie pojąć ogromu wyzwań, z jakimi on musiał się zmagać. Pekin rządził krajem rozciągającym się na 5000 kilometrów ze wschodu na zachód i ponad 3000 kilometrów z południa na północ. Dużą część tego terenu stanowiły nienadające się do zasiedlenia góry i pustynie, należące do najbardziej nieprzyjaznych regionów na całym globie. Ziemie uprawne stanowiły zaledwie 10% całego terytorium. Na tym obszarze żyło prawie 1,5 miliarda ludzi, więcej niż łącznie w Ameryce, Rosji i Europie. Lecz jedynie 60 milionów, zaledwie 3% populacji, było członkami Komunistycznej Partii Chin. Lekarka należała do partii od ponad 10 lat. Sprawdził to. W przeciwnym razie nie miałaby żadnych szans na zdobycie stanowiska kierowniczego na tak wysokim szczeblu. Wyłącznie Hanowie, mający legitymacje partyjne, mogli osiągnąć podobny status. Chińczycy Han stanowili przeważającą większość populacji kraju, natomiast pozostałe kilka procent zawierało 56 mniejszości narodowych. Ojciec lekarki był prominentnym urzędnikiem lokalnych struktur rządowych i lojalnym człowiekiem partii. Uczestniczył w rewolucji w 1949 roku i znał osobiście zarówno Mao Tse-tunga, jak i Deng Xiaopinga. Mimo to Tang czuł, że musi postawić sprawę jasno. Jin Chao miał obowiązek być lojalnym wobec chińskich władz ludowych. Zdecydował się wspomóc naszych wrogów. Co takiego mógł zrobić 63-letni geochemik, żeby zaszkodzić władzy ludowej? Niech pan mi to powie, panie ministrze. Chcę się dowiedzieć. A jaką krzywdę mógłby nam teraz wszystkim wyrządzić? Zerknął na zegarek. Czekał na niego helikopter, który miał go zawieźć na północ. Nie był szpiegiem, ciągnęła, ani zdrajcą. Co on naprawdę zrobił, panie ministrze? Jaki czyn usprawiedliwia takie pobicie człowieka, że jego mózg zacznie krwawić? Nie miał czasu dyskutować teraz o tym, co już zostało dawno postanowione. Obecny na sali donosiciel przypieczętuje los tej kobiety. Za miesiąc zostanie przymusowo przeniesiona pomimo uprzywilejowanej pozycji jej ojca. Zapewne wyśle się ją kilka tysięcy kilometrów na zachód, gdzieś na najdalsze rubieże. Tam, gdzie z reguły ukrywa się wszystkie większe i mniejsze problemy. Odwrócił się do drugiego wojskowego i kiwnął na niego głową. Oficer wyjął z kabury pistolet, podszedł do łóżka i strzelił Jin Chao prosto w czoło. Ciało skazanego podskoczyło, po czym zastygło w bezruchu. Respirator dalej pompował powietrze do jego martwych płuc. Wyrok został wykonany, oznajmił Tang. Zgodnie z prawem egzekucja odbyła się w obecności świadków, przedstawicieli rządu ludowego, wojska oraz dyrektora niniejszej placówki medycznej. Dał znak, że pora opuścić szpital. Niech szefowa szpitala zajmie się teraz tym bałaganem. Ruszył w stronę drzwi. Zabiliście bezbronnego człowieka, wrzasnęła lekarka. Czy tak nisko upadł nasz rząd? Powinna pani być wdzięczna, odparł. Za co? Za to, że rząd nie obciąży budżetu szpitala kosztem zużytego naboju. I wyszedł.